Księżyc zawsze fascynuje, zawsze fascynował nie tylko poetów. Słuchacie radio RMF24, misja Artemis II ma opuścić strefę wokół Księżyca w drodze powrotnej na Ziemię. Ja przypomnę, że rano informowaliśmy w radiu RMF24 i w faktach RMF FM o tym, że po 40 minutach przerwy w komunikacji załoga statku Orion wyłoniła się zza niewidocznej strony Księżyca. Astronauci misji spędzili 6 godzin na badaniu nieoświetlonej półkuli, obserwowali niewidoczne z Ziemi zjawiska i wykonywali szczegółowe fotografie srebrnego globu. O tym, czym teraz zajmuje się Artemis, porozmawiam z moim gościem. Witam serdecznie, Robert Szaj. Witam, panie Robercie.
Dzień dobry.
Popularyzator astronomii, dyrektor Obserwatorium Astronomicznego w Truszczynach koło Działdowa, warmińsko-mazurskiem Fundacja Nikolaus Kopernikus. Proszę pana, panie Robercie, czym teraz zajmuje się załoga Artemis? Możemy tak, w 5 punktach?
Tak, oczywiście. W tej chwili załoga Artemis, ja mogę nawet w jednym punkcie powiedzieć, że załoga Artemis kończy odpoczynek i za chwilę będzie się budziła, bo statek Orion już oddala się od Księżyca, wejdzie w strefę przyciągania ziemskiego, zaraz minie ten punkt równowagi grawitacyjnej między Ziemią a Słońcem, a załoga obudzi się i dzisiaj ten dzień jest troszeczkę luźniejszy. Zacznie się połączeniem z naukowcami najpierw z Ziemi, dlatego że naukowcy na Ziemi będą chcieli dopytać się astronautów o wrażenia dotyczące obserwacji Księżyca. Chcą jak najwięcej tych informacji od astronautów wyciągnąć.
Panie Robercie, ja panu przerwę ten moment. A jakie by pan zadał pytanie?
Ja bym zadał pytanie bardzo szczegółowe, dlatego że astronauci obserwowali Księżyc nie tylko aparatami, nie tylko kamerami, ale też swoimi oczami. Oczy są bardzo takim wrażliwym instrumentem obserwacyjnym i chciałbym zapytać się astronautów, czym różni widok Księżyca, który obserwujemy z Ziemi, bo ja też nad ranem przez całą noc nie spałem, obserwowałem Księżyc, o czym za chwilę powiem, bo chciałem porównać obserwacje swoje z obserwacjami astronautów, zresztą byliśmy o to proszeni przez NASA. Jaka jest różnica między barwą Księżyca, kolorami, między tym, co widzimy z Ziemi, a tym, co widzimy w bezpośredniej bliskości srebrnego globu. I to by mnie najbardziej interesowało.
I to chodzi o takie wrażenia właśnie, tak jak pan mówi, takie kolorystyczne, wzrokowe, zmysłowe właśnie?
Te wrażenia są niezwykle istotne. Dlaczego? Dlatego, że astronauci już wczoraj podczas połączenia mówili, że widzą takie, obserwując różne obszary Księżyca, bo te obszary do obserwacji były wcześniej wyznaczone przez NASA. Oni ćwiczyli te miejsca, znali je z mapy wcześniej Księżyca, którą musieli bardzo dobrze poznać. I wczoraj podczas połączenia mówili właśnie o różnych odcieniach kolorów, o brązach, o zieleniach. Te kolory są niezwykle istotne z punktu widzenia składu powierzchni Księżyca i tego, co na powierzchni Księżyca może być, bo te barwy odpowiadają różnego rodzaju minerałom i pierwiastkom, które znajdują się w tej wierzchniej warstwie.
A więc to nie chodzi o poezję, to chodzi o geologię.
Chodzi o geologię i chodzi o potencjalne zasoby, które mogą na Księżycu występować i które możemy w przyszłości eksplorować i eksploatować w celach takich, no już czysto czy komercyjnych, czy naukowych. Więc ja bym o to pytał i pewnie o to dzisiaj naukowcy już za te kilkadziesiąt minut, kiedy astronauci obudzą się, wykonają poranną toaletę, będą pytać. Dzisiaj dzień jest taki luźniejszy, bo tylko przewidziana jest ta dłuższa trochę konferencja właśnie, którą będzie można oglądać i wysłuchiwać na żywo w relacji NASA już za kilkadziesiąt minut.
Natomiast u nas też będziemy na pewno to relacjonowali.
A po południu astronauci mają wolne. Pierwszy raz mają taki luźniejszy dzień, będą mogli czas poświęcić dla siebie. Być może będą robić zdjęcia Ziemi. W tej chwili Ziemia widoczna jest w transmisji NASA jako taki cienki sierp, dlatego że lecą astronauci od takiej strony, gdzie Ziemia jest tylko częściowo oświetlona, więc pewnie będą robić też zdjęcia już dla siebie. Zresztą wczoraj wyłapaliśmy podczas transmisji dosłownie przez sekundę, jak astronauci swoimi smartfonami robili też zdjęcia Księżyca i to było coś niesamowitego. Natomiast jutro jest niezwykle ważny dzień, ale jeszcze bym chciał, zanim o jutrze powiem, bo w jutrzejszym dniu biorą udział również polscy naukowcy, Jedna z pań, która pracuje, dr Anna Vogtmann, która pracuje w Europejskiej Agencji Kosmicznej na miejscu w Houston, i ona jutro będzie dowodziła między innymi jednym z ważnych działań na statku Orion. Natomiast to, co było zeszłej nocy najważniejsze, to oczywiście to, że astronauci osiągnęli najdalszy w historii ludzkości punkt, najdalej odlecieli od naszej planety, jeszcze nikt tak daleko nie był, i to było niezwykle ekscytujące.
No i proszę bardzo, to może to rzeczywiście spróbujemy tu przybić taką pieczątkę, bo my często mówimy o różnych wydarzeniach, prawda? A wczoraj, 6 kwietnia, doszło do takiego nieprawdopodobnego zjawiska i może nie wszyscy sobie to uświadamiamy po prostu, że to taki przełomowy dzień.
No właśnie, bo jak pytam się często swoich uczniów, czy kolegów, czy też znajomych, jak myślicie, jak ludzie daleko latają w kosmos, jak wysoko? No pewnie bardzo daleko, bardzo, bardzo wysoko. A więc słuchajcie, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna krąży nad naszymi głowami na wysokości około 400 kilometrów. Czyli to jest odległość między Krakowem a powiedzmy Bydgoszczą, tak? To jest mniej więcej w linii prostej 400 kilometrów. Czy to jest daleko? No nie, to nie jest daleko.
Daleko nie, ale wysoko tak.
Wysoko tak, ale też nie... Ale,
bez przesady, prawda? Bez przesady.
Czy to jest tylko 400 kilometrów nad powierzchnią Ziemi?
Tak.
Kilka lat temu, gdy kapsuła, którą zbudował Elon Musk, która lata na rakiecie Falcon, czyli kapsuła Dragon, w takiej misji bardzo testowej poleciała na odległość ponad 1000 kilometrów. I to była największa odległość, jaką człowiek osiągnął od czasu programu Apollo.
Tak.
Czyli my latamy tak naprawdę w ciągu ostatnich 54 lat, lataliśmy na odległości do 1000 kilkuset kilometrów. I to były największe odległości. I teraz, kiedy poleciała kapsuła z Orion w misji Artemis II, to ta odległość, po pierwsze już po wejściu na tą orbitę parkingową, była najdalsza od 50 kilku lat, kiedy przez 24 godziny na dobę statek Orion krążył po takiej wydłużonej orbicie wokół Ziemi, żeby przetestować wszystkie systemy, żeby nic złego się nie stało astronautom i żeby w razie awarii taki ten statek mógł powrócić na Ziemię i bezpiecznie ściągnąć astronautów. Kiedy przetestowano, okazało się, że wszystko jest okej, wprowadzono statek na trajektorię w kierunku Księżyca.
To bardzo
istotne. Wczoraj po godzinie... Tak, wczoraj po godzinie 19, dokładnie o 19:43 albo 47, to już muszę sobie gdzieś w głowę wbić dokładnie ten czas, statek Orion przekroczył taką magiczną granicę 400 tysięcy kilometrów i 400 800 kilometrów, bo na taką odległość poleciała kapsuła programu Apollo, dokładnie Apollo 13, przy czym nie był to zaplanowany lot, tylko lot awaryjny, który miał na celu szybkie ściągnięcie astronautów ponownie w kierunku Ziemi, wykorzystując grawitację Księżyca, czyli Księżyc zagiął trajektorię i z powrotem skierował statek Apollo 13 w kierunku Ziemi, żeby astronauci jak najszybciej w tym popsutym statku mogli powrócić na błękitną planetę. Mhm. A wczoraj w zaplanowanym locie, bo ten lot tak. był bardzo dokładnie...
To już nie żadna usterka, tak.
Mhm. Nie żadna usterka, tylko zaplanowany lot. My tą barierę tych 400 800 kilometrów przekroczyliśmy. Prawie 408 tysięcy kilometrów osiągnęliśmy taką odległość. To jest ponad 1000 razy dalej niż latamy na co dzień.
Mhm. Zapamiętajmy te daty. To stało się 6 kwietnia 2026 roku.
Tak, dokładnie. I przez kilka godzin astronauci byli znacznie dalej od Ziemi niż astronauci w tym słynnym locie Apollo 13. Wykonano wczoraj pewnie wiele tysięcy zdjęć. Czekam z niecierpliwością na te zdjęcia, między innymi zdjęcia, kiedy Ziemia jest zakrywana przez tarczę Księżyca na żywo. Mogliśmy oglądać to w nocy, kiedy kończyła się łączność, bo jeżeli tarcza Księżyca zasłania Ziemię...
To jest ten rogalik, tak?
Tak, to jest ten rogalik. Teraz też widać ten rogalik na żywo, ale wczoraj ten rogalik był zasłaniany i wtedy nastąpiło przerwanie łączności, no bo Ziemia znalazła się za tarczą Księżyca. Księżyc jest nieprzenikliwy dla promieniowania radiowego, więc niestety łączność radiowa na te 40 minut została zerwana i ta transmisja. No i potem ponownie Ziemia wyszła z zatarczy Księżyca, no i mogliśmy ponownie nawiązać łączność z kapsułą Oriona. Podczas tej ostatniej fazy przelotu Oriona nad powierzchnią Księżyca astronauci mieli za zadanie obserwowanie tej ciemnej, nieoświetlonej części Księżyca, która też również po części była widoczna z Polski. I ja też, jeden z moich teleskopów był skierowany na Księżyc. I co zaobserwowali astronauci? Było podejrzenie, że będą mogli zobaczyć takie błyski. Zaobserwowano tych błysków 6. Te błyski są wywołane uderzeniami mikrometeorytów w powierzchnię Księżyca. Powierzchnia Księżyca, Księżyc w ogóle nie ma atmosfery. Tak. Jeżeli ma, to bardzo szczątkową, waży cała atmosfera Księżyca, waży może 25-30 ton i ona nie jest stała, więc tak naprawdę to można powiedzieć, że atmosfery nie ma. W związku z tym niewielkie cząstki, które też codziennie wpadają do ziemskiej atmosfery i spalają się w ziemskiej atmosferze, w przypadku Księżyca docierają do powierzchni z ogromną prędkością. Kilkudziesięciu kilometrów na sekundę uderzają w powierzchnię Księżyca.
Stąd błyski.
I wywołują i wywołują właśnie te błyski. Te błyski były zaobserwowane przez astronautów. Ja przejrzałem materiał z mojego teleskopu, bo NASA poprosiło tych wszystkich, którzy mają teleskopy, żeby też skierować teleskopy w kierunku Księżyca, żeby porównać. Ja tych błysków u siebie z kolei na Ziemi nie zaobserwowałem. Muszę dokładnie przeanalizować ten materiał. Inni właściciele teleskopów też będą ten materiał
Grzegorz Jasiński, dziennikarz z redakcji RMF FM, z redakcji naukowej, też ma teleskop i obserwował. Muszę go o to zapytać, czy on ma te błyski?
No właśnie, bo trzeba do tego zainstalować bardzo szybką kamerę. Bardzo dużo ta kamera w ciągu sekundy robi zdjęć, więc to też jest istotne, żeby tych... Ja wstępnie przeanalizowałem, nie ma, ale to nie oznacza, że ich nie było. To oznacza, że one były albo na tyle słabe, że teleskop z Ziemi nie mógł obserwować, a astronauci będąc blisko Księżyca mogli zobaczyć te błyski, a być może była to ta część Księżyca, która była niewidoczna z Ziemi, bo pamiętajmy, że Księżyc zwrócony jest zawsze w stronę naszej planety tą samą stroną, więc to jest, to też jest ten ważny element tych obserwacji. Więc tutaj było połączenie obserwacji tych, które wykonywali astronauci i tych, które wykonywaliśmy my na Ziemi. To jest naprawdę niezwykle ekscytujące, że te wyniki tych obserwacji później będą połączone w jeden taki globalny wynik.
Panie Robercie, ja bym chciał pana zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo ja pamiętam, czytałem Josepha Campbella, Potęgę mitu między innymi, i właśnie to spojrzenie na Ziemię z kosmosu, to jest nasz mit, prawda? Wyobraźmy sobie, że takich obrazów ludzkość z takimi obrazami nie miała do czynienia w zeszłych wiekach, prawda? My dopiero od niedawna możemy zobaczyć kulę ziemską, prawda, z takiej odległości. Proszę pana, jak to wpływa w ogóle na nas ludzi? Bo pan mówi o takich właśnie emocjonujących chwilach właśnie, kiedy obserwujemy te fotografie. Z czym my mamy do czynienia w ogóle? Jak by pan to określił?
To już te zdjęcia Ziemi były wykonywane już wielokrotnie, zarówno podczas misji Apollo. Ja pamiętam Apollo 8, gdy czytałem wspomnienia astronautów, którzy jak zobaczyli obraz Ziemi i Księżyca.
No właśnie, dlatego wspominam Josepha Campbella, bo on właśnie to w tym czasie mniej więcej właśnie ujął w postaci mitu. Tak.
Dokładnie, więc gdy była ta Ziemia obserwowana przez astronautów, oni bardzo zaczęli, bo nie byli na to przygotowani, na tak ekscytujący widok. Oni opisują w swoich wspomnieniach, że zaczęli szukać kolorowej taśmy do filmu, żeby zrobić zdjęcie, żeby uwiecznić ten obraz, który wywarł na nich niesamowite wrażenie, niesamowitą energię im wtedy dał. Potem był Carl Sagan, który
popularyzatorem był, tak,
był popularyzatorem, ale też pracownikiem NASA, który odpowiadał za przygotowanie niektórych misji kosmicznych. I on poprosił o to kontrolerów lotu Voyagera, żeby skierowali kamerę w kierunku Ziemi i żeby zrobić słynne zdjęcie niebieskiej kropki, takiej bardzo odległej, żeby pokazać kruchość naszego świata i tą niewielką planetę, która krąży gdzieś tam w pobliżu Słońca, żeby pokazać bezmiar i ogrom wszechświata i tą niewielką wysepkę materii, którą jest nasza planeta. I to wywołuje często właśnie w tych ludziach, którzy widzą na żywo te obrazy, czy planety. Ja rozmawiałem z wieloma astronautami. Oni zawsze widzą, gdy lecą w kosmos i widzą planetę, którą są w stanie oblecieć w 90 minut. Widzą jej z jednej strony potęgę, ale z drugiej strony to, że jest tylko jedną z niewielkich okruchów materii w kosmosie, no wywołuje to naprawdę dużą przemianę, a w szczególności taką zmierzającą do tego, by jednak chronić naszą planetę często przed nami samymi, bo to my jesteśmy tymi brudasami, którzy najczęściej zanieczyszczają tą planetę.
Panie Robercie, ja mógłbym co najmniej 90 minut z panem rozmawiać na ten temat, co najmniej.
Ale jeszcze o jednej rzeczy niezwykle ważnej musimy powiedzieć. Jutro jest niezwykle ważny dzień w misji Artemis II, dlatego że jutro biorą w tym udział polscy naukowcy, właściwie dwie dziewczyny, dr Anna Vogtmann i dr Aleksandra Rudczyńska. Jutro astronauci będą ćwiczyć niezwykle ważną rzecz związaną z bezpieczeństwem w kosmosie. Mianowicie jutro będą budować i schraniać się, budować schron przed rozbłyskami słonecznymi, przed tym szkodliwym promieniowaniem kosmicznym, które znajduje się w kosmosie. Ponad 500 razy większą dawkę astronauci dostają podczas tej misji niż będąc na Ziemi. Jutro będą przećwiczyć specjalne procedury związane właśnie z bezpieczeństwem, jeżeli chodzi o promieniowanie w kosmosie. I to jest jutro niezwykle ważny dzień, w którym biorą udział polscy naukowcy.
Bardzo dziękujemy. A więc zapamiętujemy wczorajszą datę, 6 kwietnia, prawda? Czyli ta wysokość kosmiczna. Dzisiaj troszkę wolniejszy dzień, 7 kwietnia i jutro 8. No, czyli specjalny test 8 kwietnia 2026 roku. Epokowe dni za nami i przed nami. Bardzo dziękujemy serdecznie za tę rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Robert Szaj, popularyzator astronomii, dyrektor Obserwatorium Astronomicznego w Truszczynach koło Działdowa, był gościem radia RMF24. Serdecznie panu dziękujemy.
Dziękuję, do widzenia.